aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
W 50. rocznicę śmierci Jana XXIII Franciszek modlił się przed jego grobem. Stwierdził, że stał się on dobrym papieżem dzięki mozolnej drodze oczyszczenia i posłuszeństwa. Papieski przedstawiciel w Dublinie apeluje do Irlandczyków, by nadal chronili w swej ojczyźnie życia nienarodzonych. 3 czerwca zapraszam na wieczorny program informacyjny. Jan XXIII dał się poznać światu jako dobry papież. Źródłem jego dobroci i pokoju było posłuszeństwo Kościołowi i opatrzności. Mówił Franciszek podczas spotkania z mieszkańcami Bergamo, rodzinnego miasta papieża Roncalego. Dziś przypada 50. rocznica jego śmierci. Ojciec Święty wyznał, że dni, w których umierał Jan XXIII, wciąż pozostają w jego pamięci. Plac Świętego Piotra stał się wówczas sanktuarium pod gołym niebem, gdzie ludzie ze wszystkich środowisk modlili się za umierającego papieża. Wspominając Jana XXIII, Franciszek rozważył dwa słowa, które były jego biskupim zawołaniem – pokój i posłuszeństwo.
Najpierw powiem o pokoju, bo ten aspekt był bardziej oczywisty. Angelo Roncalli był człowiekiem umiejącym przekazywać pokój. Pokój naturalny, radosny, serdeczny. Wraz z wyborem na papieża ów pokój ukazał się całemu światu i został nazwany dobrocią. Był to niewątpliwie charakterystyczny rys jego osobowości, dzięki któremu mógł wszędzie kształtować solidne więzi przyjaźni. W rzeczywistości papież Jan przekazywał pokój, ponieważ pokój zapanował w głębi jego duszy, co było owocem długiej i trudnej pracy nad sobą, stopniowego oczyszczania serca.
Papież podkreślił, że owa droga wewnętrznego oczyszczenia wiodła przez posłuszeństwo. To ono stało się narzędziem pokoju, powiedział Franciszek.
Przede wszystkim posłuszeństwo miało dla niego bardzo proste i konkretne znaczenie. Pełnić w Kościele tę posługę, o którą proszą przełożeni, niczego nie szukając dla siebie, od niczego się nie wykręcając. Przez to posłuszeństwo ksiądz i biskup Roncalli przeżywał wierność jeszcze głębszą, którą moglibyśmy nazwać, tak jak on, zdaniem się na opatrzność Bożą. Stale bowiem przyznawał w wierze, że na tej drodze życia, wyznaczanej pozornie przez innych, a nie według własnego uznania czy na podstawie własnej wrażliwości duchowej, Bóg realizował swój plan.
Franciszek zauważył, że postawa Jana XXIII jest wzorem dla każdego z nas, również dla współczesnego Kościoła. Jeśli damy się prowadzić Duchowi Świętemu, jeśli zdołamy umartwić nasz egoizm, by zrobić miejsce miłości i woli Pana, wówczas zaznamy pokoju i staniemy się budowniczymi pokoju wokół nas, powiedział Ojciec Święty, wspominając dziś wieczorem w Bazylice Watykańskiej 50. rocznicę śmierci papieża Roncalego. Rano papież spotkał się z prezydentem Zielonego Przylądka, a następnie z katolickim patriarchą ormiańskim Nersesem Bedrosem XIX. Na porannej mszy Franciszek mówił, że w kościele jest miejsce zarówno dla świętych, jak i grzeszników. Największą szkodę czynią mu jednak ludzie zepsuci. Irlandczycy nigdy nie powinni się bać wpływu swojej wiary na wybory dokonywane w polityce, zwłaszcza gdy dotyczą one podstawowych ludzkich wartości, jak prawo do życia. Przypomniał o tym nuncjusz apostolski w Irlandii w uroczystość Bożego Ciała, którą w tym kraju obchodzono we wczorajszą niedzielę.
Arcybiskup Charles Brown był na procesji w Cork, drugim co do wielkości mieście Republiki Irlandzkiej. Nasza dzisiejsza procesja eucharystyczna pomaga nam przypomnieć sobie publiczny wymiar naszej katolickiej wiary, dodał nuncjusz w Irlandii. Trzymajmy się Pana życia i głośmy Jego Ewangelię życia w naszym społeczeństwie. Arcybiskup Brown wezwał do modlitwy o to, by Irlandia nadal pozostała krajem opowiadającym się za życiem, gdzie matki i ich jeszcze nienarodzone dzieci są bezpieczne i chronione.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam serdecznie naszych słuchaczy. Jak w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, zapraszamy na kolejny odcinek z cyklu Wspólne dziedzictwo, dialog chrześcijańsko-żydowski. Tym razem odcinek 226 będzie poświęcony przesłaniu, które Jan Paweł II wygłosił do Żydów w 1996 roku w Berlinie. Audycję przygotował Aleksander Kowalski. Przed mikrofonem ksiądz Tadeusz Cieślak. Zapraszam na nasz magazyn.
Szczególnym znamieniem pontyfikatu Jana Pawła II były podróże apostolskie. Ten sposób sprawowania posługi Piotrowej we współczesnym świecie wprowadził już Paweł VI. Papież Polak przejął go od niego i bardzo rozwinął, pozostając temu wierny do końca życia, bo ostatnią, 104. pielgrzymkę zagraniczną odbył na kilka miesięcy przed śmiercią. Tradycję papieskiego pielgrzymowania przejęli jego następcy. W czasie swych podróży Jan Paweł II spotykał się nie tylko z katolikami czy w ogóle chrześcijanami, ale też z ludźmi innych religii. Wśród tych ostatnich częste były zwłaszcza kontakty z wyznawcami judaizmu. Z dobrze zrozumiałych względów historycznych szczególne znaczenie miały one w Niemczech. Podczas jego 3 niemieckich podróży nigdy takiego spotkania nie zabrakło, a przybywał na nie zawsze z długim, starannie przygotowanym przemówieniem. Jego ostatnia wizyta w Niemczech, jednocześnie pierwsza w państwie już zjednoczonym, objęła w 1996 roku, również po raz pierwszy, Berlin. Miasto, w którym zaplanowano hitlerowską zagładę Żydów i z którego nią kierowano. I tam właśnie polski papież spotkał się 23 czerwca z Centralną Radą Żydów w Niemczech.
Nasze dzisiejsze spotkanie odbywa się w Berlinie, w tym mieście, z którego władze nazistowskie uczyniły stolicę swojej przestępczej dyktatury i które samo do niedawna znosiło bolesne konsekwencje tej dyktatury. Takie spotkanie ma szczególną wymowę. Właśnie wspólnota żydowska Berlina, która wywarła tak wielki wpływ na życie kulturalne i naukowe tego miasta, w mrocznym okresie narodowego socjalizmu musiała zapłacić wysoką daninę krwi i stała się niewielka. Mimo to jednak jest ona również dzisiaj bardzo żywotna i to stanowi znak niezawodnej nadziei.
Jan Paweł II wskazał na religijne znaczenie Żydów w dziejach zbawienia i w ludzkiej historii.
Przez swoje powołanie i swoją historię naród żydowski jest w szczególny sposób wybrany, aby całemu rodzajowi ludzkiemu głosić zbawczą wolę Boga. Zarazem niewyobrażalne cierpienia waszego narodu stało się straszliwym i wyrazistym świadectwem tego, jaka tragedia dokonuje się wówczas, gdy pod wpływem pychy i zuchwałej samowoli człowiek oddala się od swego Boga i Jego przykazań.
Papież przypomniał, że chrześcijaństwo dzieli z judaizmem wiarę w Boga Stwórcę, Pana historii, który stworzył człowieka na swój obraz, a to jest podstawą ludzkiej godności i płynących z niej praw.
Cześć dla Boga i poszanowanie godności człowieka są przez to ściśle ze sobą powiązane. Właśnie straszliwe doświadczenie nazistowskiego terroru ukazało, że bez szacunku dla Boga zanika także poszanowanie dla godności człowieka. W obliczu tych rządów terroru wielu ludzi zadaje sobie pytanie o Boga, który dopuścił tak straszliwe nieszczęścia, ale jeszcze bardziej bolesna jest świadomość tego, do czego zdolny jest człowiek, który utracił cześć dla Boga i jakie oblicze może mieć humanizm bez Boga.
Następnie Jan Paweł II nawiązał do przeprowadzonej tego samego dnia na Stadionie Olimpijskim w Berlinie beatyfikacji dwóch księży, którzy ponieśli śmierć jako ofiary hitlerowskich prześladowań.
Karla Leisnera i Bernharda Lichtenberga. Właśnie imię drugiego z nich, proboszcza berlińskiej katedry, nosi należący do tamtejszej archidiecezji dom, w którym odbyło się papieskie spotkanie z Centralną Radą Żydów.
Dom proszę.
Proboszcz katedry Bernhard Lichtenberg widział na własne oczy, co ludzie mogą uczynić swoim bliźnim, gdy 9 i 10 listopada 1938 roku zobaczył straszliwe ślady pogromu Żydów. Tego wieczoru powiedział z ambony katedry świętej Jadwigi: nieopodal płonie świątynia, także ona jest domem Bożym. Odtąd każdego wieczoru modlił się publicznie w katedrze za prześladowanych chrześcijan niearyjskich, za Żydów. W następnych latach modlitwy te objęły także więźniów obozów koncentracyjnych, miliony bezimiennych uchodźców pozbawionych ojczyzny, rannych, zabitych i walczących żołnierzy obu stron, bombardowane miasta na terytoriach sprzymierzeńców i wrogów. Ta właśnie modlitwa stała się przyczyną donosu, który doprowadził do jego aresztowania 23 października 1941 roku. Dwa lata później umarł podczas transportu do obozu koncentracyjnego w
Dachau.
Papież Polak zwrócił tu uwagę, że nie wszyscy Niemcy byli hitlerowcami, a wielu nawet przychodziło z pomocą ich ofiarom.
Pośród tych wszystkich przygnębiających nas wspomnień, dzisiejszy dzień uświadamia nam także doniosły fakt historyczny, że Bernhard Lichtenberg w swym poświęceniu dla prześladowanych przez reżim narodowo-socjalistyczny nie był sam. Świadczy o tym zaangażowanie wielu katolików, którzy pojedynczo czy w ramach różnych ugrupowań, nie bacząc na zagrożenie życia, czynnie, jednak często w ukryciu, nieśli pomoc. Do tego typu działalności zaliczają się także wysiłki hierarchii kościelnej, która przez protesty i listy pasterskie starała się powstrzymać straszliwe praktyki nieludzkiego systemu.
Jan Paweł II przypomniał kilkoro takich Berlińczyków. Margaretę Sommer, która zorganizowała dzieło pomocy niearyjczykom, biskupa Berlina, kardynała Konrada von Preisinga, Marię Terwil, skazaną w wieku 23 lat na śmierć za wspomaganie Żydów.
Choć wielu kapłanów i wiele osób świeckich, jak dowiedli historycy, przeciwstawiło się tym rządom terroru i wiele form opozycji wykształciło się także w codziennym życiu ludzi, było to jednak za mało. Im wszystkim jesteśmy dziś winni wdzięczność i szacunek, ale ich przykład i wspomnienie o nich nie są dla nas jedynie wiecznotrwałym wzorem. Są także wezwaniem skierowanym do chrześcijan i do Żydów, aby wspólnie działali w obronie godności wszystkich ludzi, tam gdzie dziś jest ona jeszcze nadal albo na nowo zagrożona. W ramach tej działalności należy przede wszystkim zwalczać wszelkie formy antysemityzmu, aby nie mogło już nigdy dojść do takich wydarzeń jak Shoah. W obszernym tekście swego przemówienia do niemieckich Żydów Jan Paweł II przytoczył jeszcze wygłoszone przez siebie 10 lat wcześniej w rzymskiej synagodze słowa o tym, że Kościół Chrystusowy odkrywa swoją więź z judaizmem, wgłębiając się we własną tajemnicę. Religia żydowska nie jest dla naszej religii zewnętrzna, ale w pewien sposób wewnętrzna. Mamy zatem z nią relacje, jakich nie mamy z żadną inną religią. Papież dodał tu, że pogłębianie coraz bardziej tych relacji to wielkie zadanie Kościoła. Dlatego już Sobór Watykański II wzywał do intensywnego dialogu między obu religiami, w który Kościół w Berlinie i w Niemczech szczególnie się angażuje, a jego wysiłki spotykają się ze strony żydowskiej z dobrym przyjęciem i poparciem. Z tego miasta zostaje dziś ogłoszone orędzie życia, wzywające Żydów i chrześcijan do współistnienia w pokoju i wzajemnym zrozumieniu, które nie zamyka się na ludzi o innych przekonaniach. Chodzi zarazem o to, by podjąć wspólną odpowiedzialność za ludzkie kształtowanie przyszłości. Zwracamy się dziś do Boga z modlitwą chwały i dziękczynienia, ale zarazem prosimy Go, aby błogosławił naszej wspólnej drodze i naszym wysiłkom. Oby dane było Niemcom i Europie przeciwstawić się mocom śmierci, otworzyć się na orędzie życia i iść drogą ku trzeciemu tysiącleciu pod znakiem nowej nadziei. Shalom.
Shalom.
Po powrocie z Niemiec, o swej wizycie w stolicy tego kraju, Jan Paweł II mówił zaraz na najbliższej audiencji ogólnej.
Nazwa Berlin wywołuje nadal w umysłach ludzi mojego pokolenia wspomnienia bolesne i pełne zgrozy. To miasto bowiem, jako stolica III Rzeszy, stało się ośrodkiem niechlubnych poczynań o charakterze politycznym i militarnym, które bardzo zaciążyły nad losami Europy, zwłaszcza krajów sąsiednich. To z Berlina w 1939 roku wyszła straszliwa decyzja rozpoczęcia II wojny światowej. To tam podjęto realizację nieludzkich planów obozów koncentracyjnych, a szczególnie ustalony na konferencji w Wannsee program tak zwanego ostatecznego rozwiązania, czyli zagłady Żydów mieszkających w Niemczech i innych krajach Europy, osławionej Shoah. Z nazwą Berlin wiąże się niestety ogrom ludzkich cierpień. Te rany jeszcze nie całkiem się zabliźniły.
Papież wspomniał tu też o swym berlińskim spotkaniu z Polakami, którym mówił o dwóch obozach koncentracyjnych. W Sachsenhausen, gdzie na początku wojny wywieziono profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, i Ravensbrück, gdzie więziono kobiety z Niemiec, bardzo liczne z Polski i także z innych krajów europejskich.
Dlatego jest bardzo wymowne, że właśnie w Berlinie odbyła się beatyfikacja dwóch męczenników ideologii przemocy narodowo-socjalistycznej, proboszcza Bernharda Lichtenberga i młodego kapłana diecezy Münster, Karla Leissnera, wyświęconego potajemnie w obozie w Dachau. Obaj padli ofiarą systemu totalitarnego, który nie mógł tolerować ich postawy duszpasterskiej i oddali życie za Chrystusa.
Ed hanno sacrificato la vita per Cristo.
Oh, tu la donna chi tov, chi le olam chasto. Oh, tu la donna.
To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro. Do usłyszenia.